Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W Sosnowcu odbyła się dziś konsekracja i ingres biskupa Grzegorza Kaszaka, dotychczasowego sekretarza Papieskiej Rady do Spraw Rodziny. W naszym programie przekażemy obszerną relację z tego wydarzenia. Wcześniej poinformujemy Państwa o audiencji dla wolontariuszy z włoskiej obrony cywilnej i liście Benedykta XVI do przewodniczącego Episkopatu Hiszpanii. W cotygodniowej audycji o islamie ksiądz Adam Wąs opowie o stosunku muzułmanów do sportu. W sobotę 28 marca na program zaprasza Krzysztof Bronk. Pokoju nigdy nie osiąga się raz na zawsze, lecz należy go budować bezustannie. A ponieważ wyścig zbrojeń nie jest bezpieczną drogą do trwałego zachowywania pokoju, trzeba szukać nowych dróg biorących początek z duchowej przemiany człowieka. To nauczanie soborowej konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym przypomniał papież, spotykając się w Watykanie z 7000 młodych wolontariuszy z włoskiej służby cywilnej. Została ona wprowadzona początkowo jako alternatywa służby wojskowej. Po zniesieniu we Włoszech poboru do wojska ma charakter ochotniczej, pokojowej służby ojczyźnie. Benedykt XVI zachęcił wolontariuszy, by zawsze byli narzędziami pokoju, odrzucając egoizm i niesprawiedliwość. Ponowił apel ze swego tegorocznego orędzia na Światowy Dzień Pokoju o otwarcie serc na potrzeby ubogich oraz czynienie wszystkiego, co możliwe, aby przychodzić im z pomocą. Zwalczanie ubóstwa jest bowiem drogą do pokoju.
Wielu z was codziennie angażuje się w służbę ludziom w trudnościach, działając na przykład w Caritas czy innych strukturach socjalnych. Na różnorodnych polach działania każdy z was przez doświadczenie wolontariatu może wyczulić swą wrażliwość społeczną, poznać z bliska ludzkie problemy i czynnie wdrażać konkretną solidarność. Głównym celem Krajowej Służby Cywilnej jest niewątpliwie formacja. Wychowywanie młodych pokoleń do odpowiedzialnej wrażliwości na potrzebujących i na dobro wspólne. Jezus powiedział, kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je. W tych słowach zawarta jest prawda nie tylko chrześcijańska, ale powszechnie ludzka. Życie jest tajemnicą miłości, która tym bardziej do nas należy, im bardziej ją dajemy. A nawet im bardziej dajemy siebie, czyli czynimy dar z samych siebie, z naszego czasu, z naszych zasobów i zalet dla dobra innych.
Kardynał Antonio Maria Rouco Varela, przewodniczący Konferencji Episkopatu Hiszpanii, obchodzi 50-lecie święceń kapłańskich. Z tej okazji na ręce jubilata specjalny list przesłał Benedykt XVI.
Papież przypomina dzień, w którym kardynał Rouco Varela przyjął święcenia kapłańskie w średniowiecznej katedrze w Salamance. Na tamtejszym uniwersytecie rozpoczął następnie wykłady z prawa kanonicznego. W naszym sercu pozostanie głęboko zapisana ta pierwsza działalność, a także późniejsza w Santiago de Compostela, najpierw jako biskupa pomocniczego, a później ordynariusza diecezji. Nie zapominamy tego, co robisz obecnie tak w rzymskich kongregacjach, jak też na rzecz archidiecezji madryckiej. To wszystko zasługuje na pochwałę, czytamy w liście. Uroczystości jubileuszowe trwają od piątku. Głównym punktem była msza w katedrze Almudena w Madrycie, dokładnie w 50. rocznicę przyjęcia święceń. Podczas mszy kardynał Antonio Maria Rouco Varela udzielił święceń kapłańskich 12 diakonom. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Biskupstwo oznacza obowiązek, a nie zaszczyt, a biskup ma raczej pomagać niż panować.
Niech wyrazem mojej miłości będzie codzienna modlitwa, którą będę zanosił do Boga w waszych intencjach.
Dzisiejsza uroczystość w Sosnowieckiej Katedrze pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny była drugą w historii młodej diecezji, bowiem przed 17 laty święcenia biskupie przyjmował tam pierwszy ordynariusz sosnowiecki, biskup Adam Śmigielski. Jak przypomniał administrujący do tej pory diecezją biskup Piotr Skucha, przez ostatnie miesiące Kościół Sosnowiecki oczekiwał na nowego pasterza.
Po śmierci biskupa Adama Śmigielskiego 7 października ubiegłego roku nasz Kościół Sosnowiecki oczekiwał na przyjście nowego biskupa. Można powiedzieć, żył przedłużonym adwentem. Dlatego z wielką radością przyjęliśmy wiadomość z dnia 4 lutego, że następcą biskupa Adama będzie biskup Grzegorz Kaszak. Biskupie Grzegorzu, dziękujemy Ci, że przyjąłeś ten wybór z otwartym sercem służby wobec tej cząstki Kościoła Powszechnego, który jest w Sosnowcu. Biskupie Grzegorzu, czekają na Ciebie rodziny Zagłębia, czeka na Ciebie seminarium, czekają kapłani i siostry zakonne, czekają na Ciebie ludzie chorzy i potrzebujący, zwłaszcza w czasie kryzysu. Czekają na Ciebie ludzie młodzi, abyś ich mógł powoływać do służby Bożej. Wielu czeka na Ciebie jak na swojego Ojca, który poprowadzi owczarnię sosnowiecką ścieżkami zbawienia.
W homilii główny konsekrator prymas Polski kardynał Józef Glemp, nawiązując do zawołania biskupiego nowego ordynariusza sosnowieckiego, pełnić Twoją wolę, przypomniał, że pełnienie woli Bożej należy do zaszczytnych obowiązków człowieka.
Człowiek ma wolność wyboru, czasem wybiera trafnie, a czasem źle. Wiele razy sami przychwytujemy się na tym, że dokonaliśmy złego wyboru. Wyboru trzeba dokonywać z namysłem, po prostu spośród wielu możliwości odczytywać, jaka jest wola Boża. Nasza wolność polega także na tym, aby chcieć odnaleźć wolę Boga, a tego trzeba się uczyć.
Kardynał Glemp zwrócił uwagę, że nowy biskup wyróżnia się wielką znajomością problematyki rodzinnej.
Nowy biskup zna rzeczywistość polską, bo w Polsce się urodził i wychował. Otrzymane talenty ubogacił znajomością Kościoła Powszechnego przez to, że wykorzystując teologiczne studia, ubogacił swą wiedzę w wiecznym mieście Rzymie, a potem służył stolicy apostolskiej jako sekretarz Rady do spraw rodziny. Wraca do ojczyzny z wielką znajomością problematyki rodzinnej i to w kontekście zmagań z zagrożeniami, jakie na różnych odcinkach życia społecznego właśnie dotykają rodziny.
Na zakończenie Eucharystii nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Józef Kowalczyk życzył nowemu biskupowi, by dobrze kierował powierzonym mu ludem, służąc Bogu dniem i nocą.
Troska o dobro małżeństwa i rodziny, wysiłek na rzecz ochrony ludzkiego życia to istotne elementy Twojej pasterskiej posługi, którą dziś podejmujesz w diecezji sosnowieckiej, kierując się pragnieniem wyrażonym w słowach, które wyraziłeś w swoim biskupim zawołaniu, pełnić Twoją wolę. Szczęści Boże na tej drodze Twojego nowego powołania, którego księgę dzisiaj rozpoczynasz, a jest to księga tajemnicza i będzie ona z każdym dniem stawała się coraz mniej tajemniczą, a bardziej przejrzystą i czytelną dla nas wszystkich.
Prezydent Sosnowca Kazimierz Górski, witając nowego biskupa, zapewnił, że Zagłębie wciąż pragnie być czerwone, ale z miłości do Boga i człowieka.
Chcemy widzieć w Tobie następcę apostołów, który jest nam dany, aby nas prowadzić i umacniać i podtrzymywać, szczególnie w tych trudnych czasach początków trzeciego tysiąclecia. Czasach coraz większego zamętu i kryzysu. Nie tylko w sferze gospodarki, ale nade wszystko w świecie wartości, etyki i kultury. Rządzonej Bożej opatrzności podejmujesz swoje zadanie nie tylko w niełatwym czasie, ale i wymagającej diecezji, w której wielu będzie patrzeć na Ciebie życzliwym, ale i zarazem krytycznym okiem. Nie tyle z racji młodego wieku, ale przede wszystkim dlatego, że chcą widzieć w Tobie prawdziwego, dobrego pasterza.
Na zakończenie uroczystości głos zabrał sam biskup Grzegorz Kaszak, który podziękował wszystkim obecnym. Szczególne podziękowanie skierował do członków swojej rodziny.
Nie byłoby mnie tutaj dzisiaj, gdyby nie moi kochani rodzice, za życie mi przekazane i za trudy wychowania z tym związane, bardzo Wam dziękuję. za was będę się modlił w każdym momencie mego życia. Ojciec Święty w swojej bulli wspomniał moich rodziców i dwóch moich braci, ale tak naprawdę członków mojej bliższej i dalszej rodziny jest wielu. I ta duża, wielopokoleniowa rodzina to moja otucha. To najlepsze środowisko, jakie przez Boga zostaje człowiekowi dane, by mógł wzrastać i dobrze się rozwijać. I tak jak w innych ważnych momentach mojego życia byli przy mnie, tak i dzisiaj są ze mną.
Nowy ordynariusz zapewnił, że pragnie współpracować ze wszystkimi dla dobra ludu sosnowieckiego.
Dziękuję wszystkim przedstawicielom władzy, którzy dzisiaj tu w tej katedrze reprezentują powierzony mojej pasterskiej pieczy lud Zagłębia. I w imię odpowiedzialności za ten lud chciałbym was dzisiaj także prosić, byśmy wspólnie razem współpracowali na tych płaszczyznach, gdzie będziemy mogli pomagać, rozwiązywać problemy każdego obywatela dla wspólnego dobra. Umiłowani w Chrystusie Panu, drodzy diecezjanie. Po ogłoszeniu mojej nominacji na biskupa sosnowieckiego padło pod moim adresem wiele ciepłych i serdecznych słów. Wszystkie traktuję jako kredyt zaufania, za który bardzo, ale to bardzo dziękuję. Nadchodzi teraz czas, aby ten kredyt spłacać. Jak to zamierzam uczynić? Poprzez miłość skierowaną do każdego z was bez wyjątku. Niech wyrazem mojej miłości będzie codzienna modlitwa, którą będę zanosił do Boga w waszych intencjach.
Pastorał biskupa Grzegorza Kaszaka nawiązuje do tradycyjnego kija pasterskiego. Znajdują się na nim cztery niewielkie figury: apostołów Piotra i Pawła, a także świętych Alberta Chmielowskiego i Rafała Kalinowskiego, patronów diecezji sosnowieckiej, jak również biskupi herb. To dwa pola, na których widnieje gwiazda Stella Maris, symbolizująca Najświętszą Marię Pannę, oraz pszczoła, symbol pracowitości. Biskup Kaszak jest kapłanem archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, ma 45 lat. Jest od dziś najmłodszym polskim ordynariuszem. Urodził się w Choszcznie. Na swoje zawołanie wybrał słowa: pełnić Twoją wolę. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Sport po islamsku. Czy muzułmankom wolno uprawiać sport? Ćwiczenia fizyczne zalicza się w islamie do podstawowych potrzeb człowieka. Muzułmanie wysoce cenią siłę, sprawność, piękno i higienę ciała. Już we wczesnym islamie pozytywnie odnoszono się do sportu. Sam Mahomet zalecał uprawianie biegów, wyścigów na wielbłądach, zapasów i łucznictwa. Według hadisów miał on nawet rywalizować w biegach ze swoją żoną Aiszą, i to po przekroczeniu 50 roku życia. Za panowania Umajadów w VII i VIII wieku popularne były wyścigi konne i polo. Natomiast Abbasydzi grali głównie w krokieta oraz uprawiali szermierkę i rzut oszczepem. Za czasów kalifa Haruna ar-Rashida w VIII wieku rozpowszechniła się zwłaszcza w kręgach arystokracji gra w szachy. Tradycyjne teksty islamskie zalecają, aby dzieci uczyły się jeździectwa. W XIX i XX wieku mocarstwa kolonialne w większości krajów islamskich wprowadziły do szkół i podczas odbywania służby wojskowej obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego. W XX wieku w Turcji, Egipcie, Iraku i Iranie na szeroką skalę zaczęto wspierać budowę obiektów i szkół sportowych. Reprezentanci islamskiego świata biorą udział w wielkich wydarzeniach sportowych. Już w 1910 roku Egipski Komitet Olimpijski stał się członkiem Międzynarodowego Ruchu Olimpijskiego i wysłał w 1912 roku pierwszych zawodników na olimpiadę. Jednak liczba sportowców z krajów muzułmańskich biorących udział w igrzyskach jest stosunkowo niska. Dotyczy to przede wszystkim kobiet. Przykładowo, w 1936 roku po raz pierwszy dwie muzułmanki z Turcji brały udział w olimpiadzie. W 1964 roku Również dwie Iranki uczestniczyły w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Natomiast na Olimpiadzie w 1984 roku Egipt reprezentowało 6 sportsmenek. Liczba muzułmanek wzrasta na zawodach, gdzie uczestnicy pochodzą w znacznej mierze z krajów islamskich, jak na przykład Mistrzostwa Afryki, Azji lub krajów arabskich. Utrudnieniem w tym względzie są przepisy dotyczące strojów sportowych i pokazywania uczestniczek w telewizji. W roku 1993 i 1997 odbyły się w Teheranie islamskie zawody kobiet, w których wystąpiły one w strojach sportowych, ale z całkowitym wyłączeniem męskiej części publiczności. W wyniku reislamizacji i nasilenia się tendencji fundamentalistycznych nastąpiło zaostrzenie przepisów dotyczących islamskiego stroju sportowego, a w konsekwencji ograniczenie kobietom uprawiania sportu i udział w międzynarodowych zawodach. W roku 2000 grupa francuskich polityków zażądała od Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego wykluczenia z olimpiady tych krajów, które do swoich reprezentacji nie włączyły kobiet. Konserwatywne kręgi muzułmańskie niechętnie podchodzą do uprawiania sportu, dopatrując się w nim niepotrzebnej straty czasu. Niektórzy wskazują również na niebezpieczeństwo uzależnienia się od sportu. Imprez sportowych nie wolno organizować w pobliżu meczetów, aby nie przeszkadzać muzułmanom w wypełnianiu obowiązków religijnych. Poza tym nie należy zbytnio eksponować gwiazd sportowych, ponieważ mogłoby to graniczyć z bałwochwalstwem. Muzułmanie zachowawczo traktują sporty ekstremalne, kierując się zasadą, że zadaniem człowieka jest troska o ofiarowane mu życie, a nie wystawianie go na niebezpieczeństwo. Mimo utrudnień, zainteresowanie sportem sukcesywnie wzrasta. Od lat 60. XX wieku sport w Egipcie uprawia coraz więcej kobiet. Po upadku talibów w Afganistanie, których rządy były zdecydowanie wrogie kobietom, popularna stała się w stolicy Kabulu kobieca piłka nożna. Wspólnoty muzułmańskie w Europie zachęcają zarówno mężczyzn, jak i kobiety do uprawiania popularnych dyscyplin sportowych. W kilkunastu krajach muzułmańskich, m.in. w Algierii, Egipcie, Maroku, Syrii, Tunezji, istnieją wyższe uczelnie sportowe, gdzie studiują również kobiety. Uprawiający sport w krajach muzułmańskich muszą brać pod uwagę nakazy obyczajowe. Przede wszystkim przepisy dotyczące zachowania dystansu w odniesieniu do ciała kobiety. To utrudnia, a często wręcz uniemożliwia przeprowadzenie mieszanych zawodów sportowych. O ile mężczyznom nie stawia się żadnych wymagań odnośnie do stroju sportowego, o tyle kobietom w krajach z silnym wpływem szariatu wolno uprawiać sport tylko w strojach islamskich, które jednak znacznie ograniczają swobodę ruchu. W Europie młode muzułmanki i ich rodzice coraz częściej proszą o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego, a szczególnie pływania. Uważają za nieprzyzwoite, kiedy chłopcy i dziewczęta przebywają ze sobą tylko w strojach kąpielowych. Dla wielu rodziców rozwiązaniem problemu byłoby wprowadzenie oddzielnych zajęć z wychowania fizycznego, zwłaszcza pływania, a dziewczęta mogłyby nosić specjalny strój kąpielowy zakrywający całe ciało. W Iranie po rewolucji islamskiej w 1979 roku zakazano kobietom oficjalnego uprawiania sportu. Jednak od połowy lat 80. XX wieku grupa kobiet pod przewodnictwem Fazeh Hashemi, córki słynnego Rafsanjaniego, jest zaangażowana w przywracanie sportom kobiecym należytego miejsca.
Tu Radio Watykańskie. Audycją księdza Adama Wąsa wobec islamu kończymy nasz dzisiejszy program. Dziękując Państwu za uwagę, przypominamy, że dziś w nocy śpimy o godzinę krócej. Jutro przechodzimy na czas letni. Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.